Podstawą naszego dzisiejszego rozważania będą słowa zaczerpnięte z Księgi Dziejów Apostolskich, gdzie w 16 rozdziale od 9 do 15 wiersza czytamy tak. Miał Paweł w nocy widzenie. Jakiś Macedończyk stał i prosił go, mówiąc: przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę. Odpłynąwszy z Troady, zdążaliśmy wprost do Samotraki, a nazajutrz do Neapolu. Stamtąd zaś do Filipii, które jest przodującym miastem okręgu macedońskiego i kolonią rzymską. I zatrzymaliśmy się w tym mieście dni kilka, a w dzień szabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy. I usiadłszy, rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce tak, iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. A gdy została ochrzczona, także i dom jej, prosiła, mówiąc: skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie. I wymogła to na nas. Modlmy się. Panie Boże, spraw, by te słowa ożyły w naszych sercach i umysłach. Spraw, żebyśmy znaleźli w nich naukę i motywację do tego, by zmieniać nasze życie w sposób, który Tobie będzie się podobał. Pomóż nam dostrzec Twoje wezwanie i usłyszeć je i wykonać to, co dla nas przeznaczyłeś. Prosimy Cię o to w Jezusie Chrystusie. Amen. Paweł był bez wątpienia największym podróżnikiem wczesnego Kościoła. Myślę, że i dzisiaj, gdyby zatrudnić do tego jakąś agencję turystyczną, jakieś biuro podróży, to mogłoby ono nie najgorzej wzbogacić się, organizując mu wyjazdy. To tak jakbyśmy my co chwilę wsiadali w samolot i lecieli to tu, to tam, to do Egiptu, to do Tanzanii, to na Malediwy, to do Australii. Oczywiście w tamtych czasach te kilometry były nieporównywalne do tych, które my dzisiaj z taką łatwością pokonujemy, ale też sposób podróżowania różnił się znacząco od naszego. Dzisiaj do Stanów Zjednoczonych leci się 10 czy 11 godzin i w tym czasie przebywa, ile tam jest, 6-7 tysięcy kilometrów do wybrzeża wschodniego. Wtedy, żeby opłynąć Morze Śródziemne, przebyć 1000 kilometrów, trzeba było zużyć często parę miesięcy. Ale też nie turystycznie Paweł podróżował, ale czynił to w zupełnie innym celu, więc metoda jego podróży nie miała znaczenia. Liczył się sens, dla którego wyruszał. Gdyby nie to, to pewnie Paweł mieszkałby tam, gdzie zastał go autor Dziejów Apostolskich, w Jerozolimie. Gdyby nie to, to pewnie słuchałby dalej swojego nauczyciela Gamaliela i uczył się teologii. Gdyby nie to, to pewnie po latach moglibyśmy dostrzec, jeżeli pojawiłby się na kartach historii w ogóle, moglibyśmy dostrzec Pawła gdzieś tam w okolicach świątyni jerozolimskiej jako uczonego w piśmie, albo dostojnika, albo polityka. Ale Paweł od samego początku był człowiekiem, dla którego te wszystkie szczeble kariery nie miały chyba wielkiego znaczenia. Widzimy go co prawda pierwszy raz, kiedy Żydzi kamienują Szczepana, jak dogląda ubrań tych, którzy rzucają kamieniami. Ale już chwilę potem widzimy go w drodze do Damaszku. Idzie tam w celu nie do końca zbożnym. Idzie tam mordować, idzie tam szukać chrześcijan, idzie tam wyrywać ich z domów, z rodzin i pozbawiać życia. Ale nie dlatego, że jest patologicznym mordercą, tylko dlatego, że tak dyktuje mu jego wiara.
jest przekonany, że to jest taka ohyda to chrześcijaństwo, taka herezja, że trzeba ją wypalić do ostatniego ziarenka, żeby w tym zdrowym, Bożym organizmie wiary nie było żadnej skazy. W tej drodze do Damaszku wszystko się zmienia. Znacie wszyscy opis powołania apostoła Pawła. Wiecie, jak ślepnie, słyszy głos i natychmiast zmienia całe swoje życie. I wiecie, jak chwileczkę potem, moment, sekundę potem zaczyna zwiastować i jest najgorętszym orędownikiem tego Chrystusa, którego naśladowców przedtem prześladował. W życiu Pawła nie ma wahań. I dlatego jest takim podróżnikiem. Dlatego przemierza cały znany sobie świat, jak nikt inny z tych bohaterów biblijnych, o których czytamy, żeby krzewić, żeby zwiastować, żeby dzielić się, żeby zachęcać, żeby umacniać, żeby doglądać, żeby wspierać. Kościół Boga, któremu służy całym sobą. W apostole Pawle nie ma dziesiątej części sekundy wahania między Bożym powołaniem a wykonaniem tego, do czego Bóg go przyzywa. Tak samo dzieje się teraz. Przyjrzyjmy się tej historii przez chwilę, którą mamy rozważać. Paweł śpi. Śpi tak jak my w środku nocy. Wyobraźcie sobie siebie. Trzecia nad ranem, a może czwarta, bo trzecie to ja jeszcze na przykład czuwam, ale niech będzie czwarta nad ranem. Jesteśmy martwi w łóżku. Nie czujemy niczego, nie słyszymy niczego. Śni nam się Macedończyk, który wzywa nas do tego, żebyśmy poszli do Macedonii i zwiastowali Słowo Boże. Co robimy? Przewracamy się na drugi bok? Gasimy światło, mówimy, o, zapomniałem o elektryczności, trzeba oszczędzać pieniądze. Apostoł Paweł wstaje w środku nocy i usiłuje jechać do Macedonii. Ja myślę, że nawet nie przyglądał się, w co jest ubrany szczególnie intensywnie. Wstaje w środku nocy i chce jechać do Macedonii, bo miał widzenie. Moja żona poszła uczyć dzieci, więc teraz mogę powiedzieć, wyobrażam sobie siebie w środku nocy o czwartej wstającego, mówiącego mojej Ani: kochanie, jadę do Hiszpanii zwiastować Ewangelię. Połóż się, odpocznij, napij się wody, zjedz jabłko, odpręż się, rano pójdziemy do pana doktora, pomoże ci podjąć decyzję podróżną. Ale Paweł jedzie do Macedonii. Paweł jedzie do Macedonii, żeby realizować to, do czego w jego przekonaniu wezwał go Bóg w środku nocy. Poprzez Macedończyka, który przyzywa go, żeby zwiastował Ewangelię. W apostole Pawle nie ma znowu ani dziesiątej części sekundy wahania między wezwaniem a wykonaniem. A w nas? My jesteśmy racjonalni. My wiemy, że trzeba planować, myśleć, ważyć, że nie wszystko ma sens, że nie wszystko warto. My jesteśmy ekonomistami XXI wieku i ekonomistami wiary. Obliczamy procent zysku z akcji, które podejmujemy. Czy biznes wypali, kiedy pojedziemy do tej Hiszpanii zwiastować Ewangelię? A jeżeli, no to przecież trzeba się zastanowić, przymierzyć, zaplanować, spisać jakąś umowę, poradzić prawników i dopiero wtedy podejmować ryzyko, bo wszystko jest ryzykiem. Ale nasze ryzyko ma być minimalne, takie, żebyśmy de facto niczego nie ryzykowali. Apostoł Paweł jedzie do tej Macedonii, która chwilę temu, jeśli zadacie sobie trud przeczytania 16 rozdziału Dziejów Apostolskich, to jest parę wierszy więcej niż to, co przeczytaliśmy przed chwilą. Zobaczycie, że dwa wiersze przed naszym tekstem jest mowa o tym, że Duch Jezusa Chrystusa nie dopuścił apostoła do podróżowania po Azji. Dwa wiersze potem, w środku nocy, wstaje i zaczyna wypatrywać, gdzie znaleźć statek, żeby tam jechać, bo ten sam duch mówi mu: do Azji. Nie zastanawia się nad tym, czy się uda. Nie zastanawia się nad tym, co z tego wyniknie. Nie zastanawia się nad tym, z czego będzie żył, gdzie będzie mieszkał, czym tam dojedzie, co będzie jadł, w co się ubierze, kto się nim zaopiekuje. Może nie w środku nocy, bo wtedy statki rzadko pływały w środku nocy, ale następnego dnia on i ci, którzy są z nim, wyruszają do tej Macedonii i jadą i docierają na miejsce i zaczynają zwiastować. Paweł zazwyczaj zaczyna od spotykania się z diasporą żydowską, co jest rozsądne i jakby oczywiste, bo nie ma wtedy problemu choćby z monoteizmem. Basen Morza Śródziemnego wypełniony jest ludźmi, którzy są politeistami. Żydzi są jedynym narodem monoteistycznym, więc trafia do swoich i opowiada o Bogu, ale opowiada, że ten Bóg faktycznie przysłał swojego Mesjasza, że ten czas oczekiwania się zakończył i już mamy wypełnienie, już jest kairos, czas ostateczny, kiedy wszystko się dzieje, kiedy jest ostatnia chwila na podjęcie życiowych decyzji, kiedy jest ostatnia chwila, żeby się nawrócić i zmienić wszystko. Ale w Filipii, do której dociera, nie ma synagogi. Filipia jest miastem rzymskim, nie ma tam miejsca na cokolwiek poza kultem prawomyślnym, kultem, w którym cesarz Rzymu odgrywa istotną rolę. Więc nie ma synagogi żydowskiej i Paweł nie ma do kogo trafić. Wychodzi nad rzekę z nadzieją, że może tam spotka jakichś Żydów poza murami tego pogańskiego miasta. No i faktycznie, tylko nie spotyka Żydów, a może Żydówki. Nie spotyka mężczyzn, którzy byliby opiniotwórczy, władczy, bo to czas, kiedy samiec w Homo sapiens dominuje definitywnie. A spotyka kobiety, zaczyna zwiastować i okazuje się, że te kobiety słuchają i nawracają się. Ale to nie tylko to się dzieje. Jeśli wczytamy się w następne wiersze i rozdziały Dziejów Apostolskich, to okazuje się, że podróż Pawła przynosi daleko większe rezultaty niż tylko nawrócenie Lidii, o której czytamy tutaj. W 7 czy 8 sąsiednich miastach powstają zbory chrześcijańskie. Zbory, które znamy, takie jak Filipia, takie jak Smyrna, takie jak Laodycea, takie jak Kolosy. Zbory, o których czytamy w Nowym Testamencie, do których potem Paweł pisze swoją korespondencję, ale które też pojawiają się i w Apokalipsie, i generalnie w życiu Kościoła, tego młodego Kościoła, który się rodzi, odgrywają niepośrednią rolę. A wszystko dlatego, że pewien facet, nomen omen, z tego regionu, bo Tars jest tuż obok Filipii, Tars, z którego pochodzi Paweł starszy. Wszystko to dzieje się dlatego, że pewien facet w środku nocy ma sen i nie waha się ani przez chwilę, żeby pójść tam, gdzie Bóg w tym śnie go posyła. I znowu wracamy do prostego pytania. A my? A jak jest z nami? Czy też jesteśmy gotowi, tak naprawdę gotowi, nie deklaratywnie, werbalnie, ale tak naprawdę gotowi usłyszeć i posłuchać tego wezwania, z którym do nas przychodzi? Co by się stało? Może dzisiaj Bóg nie mówi przez sen, a może mówi. Tyle, że jesteśmy tak strasznie racjonalni, że nie chcemy Go usłyszeć i przyznać Mu prawa do przemawiania do nas w taki sposób, jaki On wybierze. Ale kiedy już się przebije przez ten nasz racjonalizm, kiedy już dotrze do tych naszych serc i umysłów, czy jesteśmy gotowi rzeczywiście go wysłuchać i posłuchać? Przecież nigdzie nie jest powiedziane, że Boże wezwania muszą być ograniczone tylko do tego, co nam się podoba i co my uznajemy za racjonalne. Gdyby tak było, to jak mówiłem, Paweł mieszkałby cały czas w Jerozolimie i nigdy nie zostałby apostołem Jezusa Chrystusa. A ponieważ tak nie jest i ponieważ Paweł jest przykładem tego, jak należy reagować na Boży głos, to mamy siebie, mamy Kościół, który właśnie od niego, od jego posłuszeństwa i wykonania bierze swój początek. A my będziemy apostołem Pawłem, czy będziemy wiecznymi cynikami wiary? A my posłuchamy i pójdziemy, czy posiedzimy i poczekamy, co będzie dalej. A my? Apostoł Paweł może być obrazem, mottem, przykładem, może być wzorcem dla nas. Możemy słyszeć i usłuchać głosu Boga, kiedy do nas przemówi. W Izraelu były takie miasteczka, wioski prorockie, gdzie żyli ludzie, którzy czekali na to, że Bóg może kiedyś ich powołać. Niektórych z nich znamy. Jeden nazywał się Izajasz, drugi Jeremiasz. No i tak można by wymieniać. W wioskach prorockich żyło wielu ludzi. Takich, którzy całe życie czekali, czy aby Bóg przez nich nie przemówił. Naiwniacy zmarnowali życie? A może wygrali życie? Może przez nich Bóg nigdy niczego nie powiedział, ale do nich na pewno. Może nigdy nie stali się głosem wołającym do całego świata, tak jak ten Izajasz czy ten Jeremiasz, ale na pewno nie zmarnowali swojego życia słuchając, czy aby Bóg nie mówi do nich. Może my dzisiaj posłuchajmy, może do nas przemówi, może już mówi w naszych sercach i umysłach. Tylko trzeba go usłyszeć. Może to my wyruszymy dzisiaj w naszą życiową podróż. Amen.